Kilka dni temu mój syn poprosił mnie, tato, poczytaj mi coś. Był wieczór, wróciliśmy z Bieszczad. On bardzo się cieszył, że wrócił. Urlop był wspaniały, ale widziałem, że bardzo się cieszy, że wrócił do domu i chciał ten wieczór spędzić ze mną. Zapytałem go więc, co mam ci przeczytać? I on podał mi tą oto księgę, taka Biblia w komiksie. Grafika przypomina tą grę Minecraft. I powiedział, przeczytaj mi to. Ja mówię, którą część? Mówi, od początku. Ale zachęciłem go, byśmy czytali Nowy Testament. I tak otworzyłem Nowy Testament. No i czytamy po kolei. Najpierw kazanie na górze. Wspaniała historia. Jezus przemawia do tłumów, mówi jak żyć. Chwilę później burza na jeziorze, brak wiary uczniów, strach przed śmiercią, później uzdrowienie opętanego. No i w końcu doszliśmy do rozdziału zatytułowanego Przypowieści i pierwsza z nich to przypowieść o siewcy. I to opowiadanie, oczywiście skrócone względem Pisma Świętego, brzmi tak. Siewca wyszedł siać, ponieważ nadeszła odpowiednia pora. Gdy siał, niektóre nasiona spadły na drogę. Nie mogły urosnąć, nadleciały ptaki i wydziobały je. Niektóre spadły na skały, gdzie nie było wiele żyznej gleby. Nasiona zaczęły kiełkować, ale zaświeciło słońce, pszenica się spaliła i zwiędła. Inne nasiona spadły między ciernie, które je zagłuszyły. Były też ziarna, które spadły na dobrą glebę. Zapuściły tam korzenie, zaczęły rosnąć. Niedługo potem wyrosła z nich pszenica, która była silna i wysoka. Niektóre ziarna wydały nawet plon stokrotny. Gdy uczniowie nie wiedzieli, co oznaczają te opowieści, Jezus im wyjaśnił. Nasiona, które padły na drogę, są jak człowiek, który słyszy Słowo Boże, ale gdy go nie rozumie, diabeł wykrada to, co było zasiane w jego sercu. Ziarno, które spadło na skały, jest jak człowiek, który cieszy się, gdy słyszy Słowo Boże, ale jest niestały. Kiedy przychodzą trudności, załamuje się. Nasiona, które padły między ciernie, oznaczają tego, który słyszy Słowo Boże, ale jest zagłuszony przez codzienne troski i pragnienie bogactwa. Natomiast ziarna, które padły na dobrą glebę, to ludzie, którzy słyszą Słowo Boże, rozumieją je i wydają obfite owoce. Po tej lekturze mój syn popatrzył na mnie takim poważnym wzrokiem i zapytał, tata, którą glebą, i tu się bałem, że zapyta, jesteś, chciałbyś być? Ulżyło mi. Ja powiedziałem, czwartą. On spuścił wzrok i powiedział, też bym chciał być czwartą. Oboje spuściliśmy wzrok, kiedy odpowiadaliśmy na to pytanie, którą glebą chcielibyśmy być. Dlaczego? Dlaczego człowiek nie mówi dumnie, będę czwartą glebą, przyniosę obfity owoc. Cała moja przyszłość, poradzę sobie i będę posłuszny Bogu. Dlaczego mówiąc te słowa musimy spuścić wzrok? Ponieważ tak naprawdę nic nie możemy sami z siebie uczynić. Biblia nawet używa mocniejszego słowa niż nie możemy. Zobaczmy Jana 15, 5b. Ponieważ beze mnie nie możecie nic uczynić. Nie jesteśmy w stanie niczego uczynić bez pomocy Boga czy Jezusa Chrystusa. I tego wieczoru, kiedy czytałem z synem te przypowieści, dotarło do mnie po raz kolejny w życiu, jak niewiele jesteśmy w stanie zrobić sami z siebie. Co prawda, tego wieczoru ja i mój syn chcieliśmy być czwartą glebą, ale czasami nawet tego nie potrafimy. Nawet nie potrafimy chcieć tego, co jest najlepsze czy słuszne w oczach Boga. I niestety musimy spuścić wzrok, bo wiemy, jaki jest człowiek. Przed obozem zaczęliśmy pewien ciekawy temat zatytułowany 12 kamieni. Chodzi tutaj o historię Jozłego, który na polecenie Boga kazał Izraelitom wyciągnąć 20 kamieni z rzeki Jordan, którą przeszli chwilę wcześniej suchą stopą. Kazał to zrobić na pamiątkę, czyli żeby utrwalić pamięć o tym, jaki Bóg jest wspaniały i czego dokonywał. I w tych pokoleniach, które wyszły z Egiptu, Bóg dokonywał wielu cudów. Później tych cudów było o wiele mniej. 12 kamieni miało przypominać Izraelitom, także młodszym pokoleniom, informować ich, jaki jest Bóg i co robi w życiu człowieka. I przed obozem na wykładzie powiedziałem o trzech takich kamieniach, które wydobyliśmy symbolicznie oczywiście z dna rzeki i ustawiamy je między sobą w naszej wspólnocie, dlatego że one nas dotyczą, nas opisują, mówią, kim jesteśmy. Pierwszym z tych kamieni był, czy jednym z tych trzech kamieni był kamień gorliwości. Mówiliśmy o właściwych standardach życia dla Boga. Drugi kamień to kamień cierpliwości. Mówiliśmy o tym, jak Bóg nas traktuje, jak my siebie traktujemy, traktujemy innych we wspólnocie. Czasami latami czekamy na to, że ktoś się zmieni. I trzeci kamień to kamień żniwa. Okazało się, że to wszystko zależy od Boga. Jezus mówi do uczniów, proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na to żniwo. On jest Panem żniwa. Łatwo jest zapomnieć o Bożym działaniu, nawet jeżeli doświadczaliśmy go na własnej skórze. Młode pokolenie, które rośnie w naszej wspólnocie albo dopiero przyszło do niej, nie zna jeszcze Boga tak, jak my poznaliśmy Go doświadczalnie. Dlatego podczas wakacji będę wyciągnę kilka kamieni i je tutaj wyeksponuję, abyśmy lepiej rozumieli, jacy jesteśmy jako wspólnota. Doświadczamy Boga w sposób niezwykły i mamy o czym powiedzieć, jaki Bóg jest, jak nas prowadzi. Więc dzisiaj czwarty kamień. Nazwałem go kamieniem nadziei. W księdze Jeremiasza, 17 rozdział, werset 7, czytamy: błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Kamień nadziei. To jest prawda o tym, jaki jest Bóg i w jaki sposób Go traktujemy w naszej wspólnocie. Nasza nadzieja jest w Bogu. Kiedy spuszczałem wzrok, mówiąc, że chciałbym być czwartą glebą, patrzyłem na własne możliwości. Wiem, jakie one są. Są bardzo niewielkie. Ale mogę podnieść głowę do góry, ponieważ jest kamień nadziei. Naszą nadzieją jest Pan. I w Jego kierunku możemy patrzeć, spodziewając się, że dokona zmian w naszym życiu. Kamień nadziei z jednej strony mówi o Bogu, czyli mówi, że On jest autorem zmian w naszym życiu. Z drugiej strony mówi coś o nas, czyli przypomina nam, ile potrafimy. Żyjemy w takim momencie historii, gdzie kamień nadziei gorszy ludzi, którzy są wokół nas. To znaczy, świat wokół nie zgadza się dzisiaj z taką myślą, że jesteśmy słabi. I kiedy mówię te słowa, że nasze możliwości są niewielkie, że muszę spuścić wzrok, bo nie dam rady, nie podołam Bożym standardom, nie wykreuję swojego życia w odpowiedni sposób o własnych siłach. Kiedy to mówię, gorszę świat, który jest wokół. Bo dzisiaj żyjemy, mamy takie czasy, w których mówi się, że człowiek może osiągnąć wszystko. Może kontrolować własne życie. Może je ukształtować tak, jak chce. I co rusz jesteśmy zachęcani, żeby uwierzyć w siebie. Dlatego ten kamień jest bardzo istotny dla nas, dla naszej wspólnoty. Może najbardziej dla młodych pokoleń, które dorastają w takiej kulturze, która próbuje wmówić, że wszystko jest możliwe i sam sobie wystarczysz, żeby twoje życie było wspaniałe. Błogosławiony mąż, czyli inaczej tłumacząc, szczęśliwy człowiek, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. To jest kamień nadziei. Świat się denerwuje na tą prawdę, nie zgadza się z nią, ale Jeremiasz, prorok, który zapisał te słowa Boga, też o tym wspomniał, jak świat reaguje i jak świat wygląda oczami Boga. Świat, który mówi, że Boga nie potrzebuje. Więc kilka wersetów wcześniej w tym samym rozdziale czytamy. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Więc świat jest zgorszony kamieniem nadziei. I kiedy mówimy, że nasza nadzieja jest w Bogu, kiedy składamy świadectwo, że gdyby nie Bóg, to nasze życie byłoby straszne. Świat się nie chce z tym zgodzić. Jeremiasz powiedział, że świat nie dostrzega szczęścia, które ma na wyciągnięcie ręki. I tak jest. Świat zna Ewangelię o Chrystusie, zna też nasze przesłanie, kiedy mówimy, że Bóg jest jedyną nadzieją dla współczesnego człowieka. Ale tak jak zapowiedział to Jeremiasz wiele lat temu, świat nie dostrzega tego szczęścia. On uważa, że szczęście jest zupełnie gdzie indziej. Świat woli czerpać z własnych zasobów, z samego siebie. Człowiek woli czerpać, woli budować o własnych siłach. Jak to wygląda z Bożej perspektywy? Według Boga jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Czyli Bóg widzi człowieka, który go lekceważy, który szuka szczęścia na własną rękę i wie, jak to się skończy. Niewiele człowiek potrafi zbudować o własnych siłach. To, co potrafi, to potrafi nie dostrzec Bożego działania w życiu. Ominąć je, zlekceważyć i pójść dalej o własnych siłach. Więc dzisiaj pokazuję ten kamień, kamień nadziei, nadziei złożonej w Bogu. I muszę wam powiedzieć, że patrzymy na niego z różnej perspektywy. Na początek powiem o trzech takich perspektywach. Popatrzmy, będzie to symbolizowały te trzy strzałki. Patrzymy na niego z różnej perspektywy. Zanim kamień nadziei stał się moim przekonaniem, czyli zanim zrozumiałem i doświadczyłem, że cała nadzieja jest w Bogu, minęło prawie 8 lat od mojego nawrócenia. Wcześniej prawda o tym, że nadzieję należy składać w Bogu, była obecna w moim życiu oczywiście. Znałem ją intelektualnie, ale była tylko prawdą, którą przyjąłem. W żaden sposób nie przełożyło się to na moje życie. Więc prawda o tym, że nadzieję należy składać w Bogu, była pewną teorią, jednak nie miała wiele wspólnego z moją codziennością. Ale w pewnym momencie Bóg tak pokierował okolicznościami mojego życia, że jedyne, co mi pozostało, to złożyć nadzieję w Nim. I wtedy kamień nadziei stał się moją własnością. Wtedy to, że nadzieję należy składać w Bogu, stało się moim silnym przekonaniem, którego już nikt mi nigdy nie zabierze. I stało się to też moim sposobem na życie. Zrozumiałem, jak wiele ja potrafię, jak niewiele. Mogę próbować żyć zgodnie z Bożym prawem. Mogę stosować różne metody, żeby w jakiś sposób się wpasować w ten wzorzec. Ale to zawsze jest tylko słaba próba. Do Bożych standardów było mi bardzo daleko. Ale Bóg doprowadził mnie do momentu, w którym uznałem, że tylko w Nim jest nadzieja. Patrzymy na ten kamień nadziei z różnej perspektywy. Niektórzy, tak jak ja, wyciągnęli go z dna rzeki wiele lat temu. To było w moim przypadku 20 lat temu. I wciąż podziwiamy tą prawdę o Bogu, że cała nasza nadzieja jest złożona w Nim, a nie w nas. Ale niektórzy z nas na tej sali, czy z tych, którzy nas słuchają dzisiaj online, są w innym miejscu i z innego punktu obserwują ten kamień. Są w trakcie lekcji. Czyli uczą się polegać bardziej na Bogu niż na samych sobie. Uczą się prawdy o samych sobie, że są słabi, że niewiele potrafią, są rozczarowani swoimi możliwościami. Zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że ja jestem zdolny do takich rzeczy. Są w trakcie tej lekcji i to jest jedna z ważniejszych lekcji w życiu człowieka nawróconego. Lekcja własnych słabości. Jest to moment przełomowy, w którym teoria o Bogu, to wszystko, co słyszymy wcześniej, przed tą próbą. Jest to moment, w którym ta cała teoria przechodzi w praktykę życia. Do tego momentu większość nauki, którą słyszymy, buduje nasz jakiś obraz teoretyczny Boga, ale w tym momencie zaczyna się praktyka. Nagle prawda Bożego Słowa wchodzi w naszą codzienność, w nasze czyny, w nasze decyzje. Niektórzy nazywają ten moment w życiu szczytem bezradności. Zazwyczaj jest to apogeum różnych trudności, w których widzimy, ile warte są nasze siły. I zazwyczaj wtedy mówimy coś w stylu, Boże, ja już nie mogę, nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie potrafię, nie dam rady, moje siły się wyczerpały. A Bóg mówi, no nareszcie zrozumiałeś, ile są warte twoje siły. Nareszcie wiesz, ile są warte twoje możliwości, jak niewiele. Bóg to wie od początku. Ale droga człowieka, by tą prawdę zrozumiał i przyjął, czasami trwa wiele lat. Ponieważ Bóg kocha swoje dzieci, doprowadza ich w pewnym momencie życia na szczyt bezradności. I człowiek już wtedy nie potrafi oprzeć się na sobie, bo wszystkie zasoby się wyczerpały. I prawdopodobnie w tym właśnie punkcie i w tym momencie człowiek po raz pierwszy robi ten krok wiary, ufając bardziej Bogu niż samemu sobie. I w ten sposób zaczyna się ta piękna przygoda bycia uczniem Chrystusa, przygoda polegania na Nim. Z jakiejkolwiek perspektywy patrzymy na kamień nadziei, jest to piękny widok. Chociaż ta druga grupa, która dzisiaj jest na szczycie bezradności, dla niej to jest tak z ludzkiej perspektywy, bardzo trudny czas, to jednak i tak ten kamień zachwyca. Bo oto pierwszy raz w życiu człowiek odkłada ciężar swoich starań. I nagle rozumie, że ten ciężar wcale go nie musi sam nieść. Żyjemy w świecie pozorów, dlatego większość z nas udaje ludzi, którym się powodzi, którym się udaje, którzy sobie ze wszystkim radzą, ale jeżeli bylibyśmy szczerzy ze sobą, to nosimy ogromne ciężary. Zastanawialiśmy się, o czym mówić na wyjeździe młodzieżowym do Świętajna za trzy tygodnie. I powstał taki pomysł, żeby mówić o tym, jak poradzić sobie z tym, z czym zmaga się młody człowiek, kiedy jest nastolatkiem. I miałem okazję zapytać niektórych z was, z czym się zmagali, kiedy byli nastolatkami. Wczoraj przez przypadek spotkałem dwóch z was w wieku między 20 a 30 lat i zapytałem, z czym się zmagałeś, kiedy byłeś nastolatkiem. Z tego, co usłyszałem, można by napisać książkę o ludzkiej bezradności. I wszyscy musimy spuścić wzrok, kiedy o tym mówimy, bo tutaj nie ma wygranych. W świecie pozorów możemy udawać, że jesteśmy silni, że ze wszystkim sobie radzimy, że życie się układa tak, jak to zaplanowaliśmy i że jesteśmy szczęśliwi. Ale jeżeli zajrzymy głębiej, okazuje się, że człowiek sobie słabo radzi. Dlatego kamień nadziei jest tak wyjątkowo piękny. Bo Bóg wie, że sobie nie radzimy i wiele dla nas zrobił, żebyśmy mogli ten ciężar odłożyć. Na przykład mówi, że wszystkie nasze winy są odpuszczone. Jednym z ciężarów, który bardzo doskwiera młodemu człowiekowi, jest mimo wszystko poczucie winy. Starsze pokolenia też odczuwają ten ciężar. Jednak Bóg ten ciężar z nas zdejmuje. I o tym mówi kamień nadziei. My wiemy, jacy jesteśmy. Bóg też wie, że jesteśmy prochem, że niewiele potrafimy. Raz dotrzymamy obietnicy, trzy razy zawiedziemy. I On o tym wie. Jednak zanim my dojdziemy do tych wniosków, do tego, co On wie od początku, czasami mijają długie lata. Więc nawet ci z nas, którzy dzisiaj są w trakcie próby i już nie mają możliwości, żeby wykonać jakiś ruch, oni patrzą na kamień nadziei i jest to piękny widok, bo po raz pierwszy w życiu prawdopodobnie odłożą ciężar, którego wcale nie muszą nieść. Kiedyś zawołano Jezusa, bo przyłapano kobietę na cudzołóstwie. Znamy tą historię. I chciano ją ukamienować, tak postąpić, jak prawo nakazywało. Jezus jednak zdjął z tej kobiety cały ciężar, który niosła tamtego dnia. I kiedy wszyscy odeszli, bo Jezus powiedział, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszyscy odeszli, począwszy od najstarszych. Wtedy powiedział do kobiety, gdzie są ci, co cię potępiali? Nikt cię nie potępił. Ja ciebie też nie potępiam. Bóg wie, jacy jesteśmy. On zna nasze możliwości. Dlatego kamień nadziei jest wyjątkowo piękny i ważny. Bo mówi o tym, że Bóg nas nie potępia. zdejmuje z nas ciężar poczucia winy za każde przewinienie. Nie musimy nosić tego ciężaru. Więc to jest druga grupa, która patrzy na ten kamień i go podziwia, chociaż dzisiaj jest im trudno, ale tak naprawdę to jest jedna z piękniejszych chwil w życiu, kiedy rezygnujemy z własnych sił, zaczynamy polegać na Bogu. Jest też wśród nas grupa, nazwijmy to najmłodszych. To są zarówno ci, którzy nie mają jeszcze 15 lat, a siedzą wśród nas. Może są to też ci, którzy są z nami od niedawna i dopiero zaczynają poznawać te prawdy o Bogu. I ci ludzie, ta grupa wśród nas patrzy z zaciekawieniem na ten kamień. Z zaciekawieniem słucha, co my mówimy na jego temat. Co mówimy na temat nadziei złożonej w Bogu. Co mówimy na temat możliwości człowieka. Może zderzają się z tą prawdą po raz pierwszy, bo wcześniej zderzali się z zupełnie inną prawdą, że człowiek sobie ze wszystkim poradzi, że jest w stanie być autorem własnego, wspaniałego, szczęśliwego życia. A teraz słyszą coś zupełnie innego. I do was, czyli tych najmłodszych wiekiem, a także najmłodszych duchowo, chciałbym powiedzieć, że do was należy wybór. Pomiędzy pójściem tą drogą, czyli złożeniem swojej nadziei w Bogu. Jest to droga rozczarowania samym sobą, ale jest to też droga zachwytu, jaki jest Bóg i co potrafi zrobić z życiem człowieka. Macie wybór, możecie iść tą drogą. Rozczarowania samym sobą, ale zachwytu tym, jaki jest Bóg i co robi. Ale macie jeszcze wybór, możecie pójść tą drugą drogą, którą świat reklamuje i nadzieję złożyć w samym sobie, we własnej sile. Jeremiasz, którego już czytaliśmy tutaj, proroctwa, zapisał obie drogi. Więc przeczytajmy jeszcze raz od 5, ale troszkę dalej. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przystaje wydawać owoców. Jeremiasz rysuje tutaj kontrast między jedną i drugą drogą. Na jednej człowiek wybiera wiarę w samego siebie, we własne siły. Tak naprawdę omija go to, co nazywamy szczęściem. Na drugiej drodze człowiek rozumie swoje słabości, a swoją nadzieję składa w Panu. Jest on jak drzewo, które jest zasadzone nad strumieniem. I nawet kiedy przychodzi upał, jego liście nadal będą zielone. Jeżeli przyjdzie cały rok ciężkiej próby, i tak przetrwa. Ale nie ze względu na to, jaki on jest, ale w czym jest zasadzony. Skąd czerpie to wszystko. Więc patrzymy z różnej perspektywy na kamień nadziei. Jedni z nas, tak jak ja, patrzą historycznie, widzą wiele dobrego, które Bóg zrobił. Usiadłem ostatnio z moją żoną i popatrzyliśmy wstecz na swoje życie. I to, co widzieliśmy, to jak Bóg działa. I to jest niezwykłe. Wczoraj byłem tutaj coś zawieźć na ośrodek i mój teść kończył podium w auli, nowej auli. Zapytałem, jak się ma. Powiedział, mam się świetnie. Mam wszystko, czego człowiek może zapragnąć. Niczego mi nie brakuje. Tak, to my, którzy patrzymy już z wieloletniego dystansu na ten moment, kiedy przestaliśmy ufać sobie, zaczęliśmy ufać Bogu. I słowa Jeremiasza okazały się prawdą. Ten człowiek, jesteśmy jak drzewo nad strumieniem. Trudności nam nie są straszne. Wydajemy owoc. I to nie chodzi o to, że my jacyś jesteśmy, tylko chodzi o to, gdzie jesteśmy zasadzeni. W Bogu jest nasza nadzieja, a nie w ludzkiej sile. Na kamień patrzą też ci, którzy są w trakcie próby. Jest to najważniejszy moment w życiu dla wielu z nas. Po raz pierwszy porzucamy ciężar naszych starań. Dalsza droga jest lekka. Jezus powiedział, że droga za Nim nie jest ciężka, jest przyjemna. I ci, którzy w końcu porzucają nadzieje składane w sobie, że potrafią, nagle czują się wolni. No i w końcu trzecia grupa, najmłodsi w wierze, którzy teoretycznie poznają te zasady. Patrzą na ten kamień i mają jeszcze wybór, czy sami go wyciągną z dna rzeki, czy to stanie się ich przekonaniem, czy pójdą inną drogą, do której zachęca świat, wiary w siłę człowieka. Sami wykreują swoje życie i szczęście. Stoją przed wyborem. Kilka tygodni temu byliśmy na obozie dziecięcym w Złotym Stoku i chyba ostatniego dnia albo przedostatniego zrobiłem czas skupienia, na którym mógł przyjść każdy, kto się zorientował, że ten czas skupienia jest. To znaczy usiadłem na ławce dosyć daleko od naszego budynku. Niektóre dzieci wstawały wcześniej, niektóre później, więc trochę tych dzieci się zbiegło tam. I przeczytaliśmy psalm pierwszy. Psalm, który jest zatytułowany Dwie drogi. Psalm bardzo podobny do słów Jeremiasza, bo też mówi o drzewie zasadzonym nad płynącą wodą. I muszę wam powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony tym, co usłyszałem od niektórych młodych ludzi. Byłem bardzo zaskoczony, że człowiek, który nie ma 12 lat, może dostrzegać piękno Bożych rozwiązań. Ja wiedziałem, że one są słuszne, mając 12 lat. Chciałem, żeby moje życie za nimi szło, ale nie widziałem ich piękna. Jeszcze tego nie rozumiałem. Niektórzy z nich już dzisiaj potrafią złożyć świadectwo, że mieli wybór między tymi dwoma drogami. Iść dalej, ufając sobie i niszcząc wszystko wokoło, czy zrezygnować z własnych sił i pójść za Bogiem. Kiedy patrzę na to zjawisko, bo tak to muszę nazwać, to znowu podziwiam Boga, jaki On jest. Że On jest Bogiem nadziei, że to nie od nas zależy. Wiecie, jak się czuję bezradny, kiedy mam pomyśleć, jak wpływać na moje dzieci, żeby mówić o Bogu, rozmawiać z nimi o Bogu. To nie jest takie proste, jak powiedzieć wykład tutaj w niedzielę, gdzie wszyscy słuchają albo chociaż udają, że słuchają. Z dziećmi jest zupełnie inaczej. To nie jest takie proste. I wiele razy czułem się bezradny. Ale patrząc na to, czego On dokonuje w życiu młodych ludzi, mówię, Boże, no przecież to jest Twoje dzieło. Ja znowu jestem za mały, moje siły są niewielkie, moje możliwości bardzo słabe. I znowu nadzieja jest w Bogu, to On dokonuje tego dzieła, a nie ja sam. Chciałem dzisiaj mówić o dwóch kamieniach, ale najmłodsi z was w fizycznie najmłodsi, powiedzieli: wujek, czy mógłbyś mówić wolniej, bo nie możemy notować. I tu też mnie zaskoczyło, jak to jest, że ludzie mając 12-13 lat, jak bardzo im zależy, żeby coś sobie utrwalić, przyswoić. Czy to jest nasze dzieło? Nie mamy z tym wiele wspólnego. I znowu okazja, żeby podziwiać Boga za to, jak działa w sercu człowieka. Więc dzisiaj, nie wiem, czy zauważyliście, ale mówiłem wolniej i mówię dalej o jednym kamieniu. Mam nadzieję, że daliście radę zanotować. Jeden kamień, kamień nadziei, tak ważny. Jeżeli człowiek go nie wyciągnie z dna rzeki, nie stanie się to jego przekonaniem, że jestem słaby, a Bóg jest silny. I dzięki temu, że Bóg jest silny, moje życie będzie wspaniałe. Jeżeli człowiek nie wyciągnie tego kamienia, to się będzie strasznie męczył jako chrześcijanin. Ciągle będzie opierał się na własnych wysiłkach, ciągle sobie będzie obiecywał i siebie zawodził. Mi zajęło 8 lat zrozumieć tą prawdę. Różnie to bywa, czasami to zajmuje krótko, czasami bardzo długo. Tak czy inaczej, może dzisiejsze przykłady, dzisiejszy fragment z Jeremiasza jest dla ciebie impulsem, żeby zmienić swoje założenia. Może będąc we wspólnocie, nazywając siebie uczniem, tak naprawdę nigdy nie przyjąłeś tego paradygmatu o swojej słabości za własny. Jeżeli tego nie zrobisz, nie jesteś w stanie zaimponować Bogu swoimi czynami. Boga to nie interesuje, nasze wysiłki. A co więcej, człowiek, który idzie taką drogą, przez swoje wysiłki czuje się lepszy od innych we wspólnocie, bo on to zrobił, bo on tamto zrobił. Ciągle dostrzega tylko ludzki wysiłek, a nie widzi działania Boga. Więc może jesteś też taką osobą, która musi ten kamień uznać za swój. Wielu w naszym narodzie jest ludzi, którzy wierzą w Boga, ale jednocześnie bardzo wierzą we własne siły. A te rzeczy się kłócą ze sobą. To mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Tego się nie da połączyć. Czytając z moim synem przypowieść o siewcy, spuściliśmy wzrok, bo nasze możliwości są niewystarczające, żeby mu się podobać, żeby wykreować wspaniałe życie. I zgadzamy się, że to Bóg jest naszą nadzieją, że jest źródłem wody żywej. Jeżeli nie On, jeżeli nie to źródło, to nie wydamy owoców, nie będzie zielonych liści, nie przetrwamy roku posuchy. Zmiecie nas. Miałem zakończyć w tym miejscu, ale przeczytałem dalszą część tego rozdziału Księgi Jeremiasza. I okazało się, że na ten kamień można patrzeć jeszcze z czwartej perspektywy. Przeczytajmy werset 13. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody. Okazuje się, że te trzy perspektywy, o których mówimy, to nie są wszystkie perspektywy. Można mieć ten kamień za sobą, czyli słyszeć o nim, widzieć go kiedyś, słyszeć świadectwo o tym, jak Bóg działa w życiu człowieka. I można to zlekceważyć, odwracając się od Pana i idąc w swoją stronę. I nie wiem, czy wśród nas są takie osoby. Myślę, że nie. Może nawet wśród osób, które nas słuchają online, nie ma takich osób dzisiaj, do których pasowałyby te słowa. Ci, którzy oddalają się od Ciebie. Ale może są. A może będą kiedyś, ktoś będzie słuchał tego wykładu, włączy go przez przypadek. Niektórzy wchodzą na stronę, klikają co popadnie i słuchają. I może te słowa kiedyś będą komuś pomocne. Jeremiasz przepowiedział, co dzieje się z życiem człowieka, który odrzuca prawdę o Bogu, że Bóg jest jedyną nadzieją. Jest on jak krzak zasadzony na stepie, nie dostrzega, co jest szczęściem. To szczęście przechodzi koło niego, ale on nie widzi, śmieje się z tego i traci w życiu szansę, żeby coś zmienić. To Jeremiasz zapowiedział. Później zapowiedział, co się dzieje, jeżeli człowiek uzna, że Bóg jest jego jedyną nadzieją. Jest on jak drzewo zasadzone i co będzie? Będą zielone liście, przetrwa największe próby. Ale na końcu zapowiada też, co się stanie z tymi, którzy kamień widzieli, poznali, ale później zlekceważyli. Jaki los ich czeka? Będą zawstydzeni. Czy to w tym aspekcie eschatologicznym, że zostaną pozbawieni nagrody w niebie, możliwe, że o to chodzi, że staną kiedyś przed Bogiem, ponieważ się nawrócili, będą w wieczności, staną przed Bogiem, ale wejdą, jak to mówi Biblia, nadzy do Królestwa Bożego, zawstydzeni ze wzrokiem spuszczonym w dół, a może to też dotyczy życia tutaj, że my, inni chrześcijanie, patrząc na ich życie, będziemy widzieć tą degenerację, że odwracanie się od Boga i pójście własną ścieżką sprawia, że człowiek, jego życie więdnie. Nie ma zielonych liści. A jeżeli przyjdzie rok posuchy, to człowiek nie przetrwa, bo znowu zaczął ufać sobie. Więc może zamiast spuszczać wzrok, kiedy myślisz o własnych siłach, to wynosisz się ponad innych, chełpisz się, dam radę. Tysiące lat temu zostało już zapowiedziane, że to się nie uda. I może dzisiaj jest dobry czas zrozumieć swój błąd, że masz pod nosem szczęście, możesz po nie sięgnąć, jest nim nadzieja złożona w Bogu. Może dzisiaj jest czas wrócić do Niego. Wszyscy, którzy Cię opuszczają. W scenie, o której mówiłem, z kobietą, która dopuściła się cudzołóstwa, kiedy ludzie mu mówili, że należy wykonać wyrok śmierci na tej kobiecie, Jezus schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Jest to konotacja do tego fragmentu. Wszyscy, którzy cię opuścili, zostaną zapisani na ziemi. Prawdopodobnie Jezus pisał imiona tych ludzi, którzy stali wokół, którzy domagali się osądu na tej kobiecie. Jezus wydał, pokazał prawdę o nich. Jesteście religijni, ale opuściliście żywego Boga. Dlatego wszyscy się rozeszli. Więc może ty jesteś w takiej sytuacji, jak słuchasz tych słów, że opuściłeś Boga jako źródło wody żywej i jedziesz na własnym paliwie. Sam siebie zachęcasz, sam siebie motywujesz, sam budujesz swoje życie. Zachęcam, żebyś zawrócił z tej drogi, bo ona się źle kończy. Kończy się zawstydzeniem. Dzisiaj masz głowę podniesioną do góry i chełpisz się ze swojej siły, ale nadejdzie dzień, kiedy będziesz zawstydzony. Czy to przed Bogiem, czy przed innymi ludźmi, którzy wybrali drogę za Nim. Więc moglibyśmy to ująć w takie króciutkie zastosowanie. Spuść swój wzrok z własnych możliwości, a zwróć go na Boga i Jego możliwości. To naprawdę wiele zmienia. Na jakimkolwiek etapie życia jesteśmy. Może masz naście lat i masz wielkie marzenia o życiu. Ja tak miałem. Ale to Bóg dopiero to życie pokolorował. Patrzę wstecz, tylko dzięki Niemu ono jest wspaniałe. Nie ma wiele wspólnego z moim planem. Rozminęło się z moim planem. Ale ja za to dzisiaj dziękuję, bo Boży plan jest lepszy. Więc może masz naście lat i marzysz o wspaniałym życiu. Dostrzeż szczęście, które jest przed tobą, jest nią nadzieja w Bogu. Nie ma lepszej drogi, by życie miało swój smak, by było wspaniałe, by było cokolwiek warte. Może jesteś w czasie próby. Spuszczasz wzrok, bo wiesz, ile jest warte są twoje siły. Świetnie. Wreszcie. To jest bardzo ważna lekcja i potrzebna każdemu. Jeżeli ktoś jej nie przejdzie, będzie się męczył całe życie. Za tym pagórkiem, na który trzeba się wspiąć, porzucić wszystko, co ja potrafię, jest wolność. Jest, Bóg zaczyna działać zamiast nas. Jest doświadczanie mocy Ducha Świętego, a nie naszych własnych wysiłków. Więc spuść ten wzrok do końca, powiedz: Boże, tak, ja jestem niczym. Wiem o tym, już wiem. Pozwól mi zbudować życie w oparciu o Ciebie. A może jesteś tak jak ja, człowiekiem, który wiele lat temu to zrozumiał, to nie muszę Cię zachęcać, żebyś spuścił wzrok, bo każdy, kto to przeżył, to już go później nie podnosi. On wie, że jego siły są niewiele warte. Dziękuję.